Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość dr Cezary Kościelniak, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Nie milczą komentarze po wczorajszym pożarze katedry Notre Dame, jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Jej nazwa oznacza Naszą Panią, odnosi się do Marii Matki Bożej, wzniesiono ją na wyspie, na Sekwanie. Budowa trwała ponad 180 lat i wczoraj zapłonęła. Co wiemy dzisiaj rano?
Tak, no, tak jak pani powiedziała, Notre Dame, Nasza Pani, katedra symbol, katedra, jedna z katedr matek, tak jak o Francji mówi się, córa kościoła katolickiego, też ta katedra to, myślę, że po Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, chyba najważniejszy kościół katolicki w Europie, najbardziej kojarzący się z kulturą katolicką, najbardziej kojarzący się też z naszą tożsamością europejską, z kulturą chrześcijańską, z perturbacjami rewolucji, z wielkimi dziełami literatury, no przecież nie można nie
wspomnieć. Przerażające wczorajsze zdjęcia na portalach społecznościowych, praktycznie wszyscy się do tego odnosili, do tego wydarzenia, które chyba jeszcze nadal trwało. Teraz mamy godzinę 15 minut po 8. Jaki jest stan zniszczeń? Co wiemy na temat z tego, co ocalało, a co zostało bezpowrotnie zniszczone?
No z tego, co wiemy, na pewno udaje się zachować część fasady, udaje się zachować wieżę, udaje się zachować też taką konstrukcję, która pozwoli odbudować w przyszłości wnętrze. Wiemy, że udało się uratować relikwie. Tam jest relikwia przypisywana jako relikwia korony cierniowej. Wiemy, że prawdopodobnie zachował się cały skarbiec. Mówię prawdopodobnie, bo to wszystko też opieram na jakichś doniesieniach medialnych. To może się za chwilę ta wiedza zmienić.
Ale tak tragicznie wczoraj wyglądającą na zdjęciach spektakularnie płonącą iglicę jednak straciliśmy.
Tak, tak, tak. No, pożar wybuchł w transepcie, więc siłą rzeczy tam nie udało się tej części zachować. Tam z tego, co się też doczytałem, to były bardzo poważne problemy, żeby w ogóle tam prowadzić akcję gaśniczą, tak? To wszystko było gdzieś ograniczone przestrzenią.
Doktor Cezary Kościelniak pół roku zeszły był we Francji, spędził we Francji, jest cały czas na bieżąco, jeśli chodzi o media francuskie. Czy znamy jakieś przyczyny, co się stało?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ podaje się, przynajmniej w prasie francuskiej, gdzieś sugeruje się, może nie podaje się, ale sugeruje się, że to był wypadek, który gdzieś był wypadkiem z przypadku. Natomiast musimy pamiętać, że i w marcu, niecały miesiąc temu, spłonął w Paryżu kościół Saint-Sulpice, który to już po śledztwie, nie wiemy o przyczynie spalenia tego kościoła, nie wiemy, czy było to podpalenie, czy było to zaprószenie, czy był to jeszcze jakiś inny powód. No, na pewno nie można uciec od tej sprawy, że we Francji akty wandalizmu w stosunku do świątyń katolickich są relatywnie częste. W 2018 podaje się kilkaset, niektórzy nawet podają prawie że 1000 przypadków aktów wandalizmu, które miały miejsce w obiektach sakralnych należących do kościoła katolickiego.
Rozumiem, jeśli mówimy o takiej skali ataków na przybytki kościelne, to już tutaj tych sprawców da się jakoś wyłonić.
Czasem tak, czasem nie. Ja powiem szczerze, nie śledzę jakby szczegółowo tego zagadnienia od tej strony. Natomiast rzeczywiście, no chociażby na początku marca, zdaje się, był akt wandalizmu też w bardzo znaczącej bazylice na północ od Paryża, Saint-Denis, tam gdzie mamy nekropolię królewską. I ci wandale zostali złapani, zostali też skazani. I ja myślę, że problem jest gdzieś indziej. Nie wiem, czy we Francji jest dostateczny brak przyzwolenia społecznego na tego typu akty i takiego społecznego potępienia sprawców tego typu aktów. Być może w tym tkwi problem, tak? Że że stopień oburzenia jest tak naprawdę niewielki, jeśli tego typu zdarzenia mają miejsce. No, gdy weźmiemy sobie chociażby, w jaki sposób no, reagowano właśnie na to, co miało miejsce w Saint-Denis, no to to by raczej, nie chcę powiedzieć marginalne, ale to nie były jakieś wielkie protesty, to nie było jakieś wielkie oburzenie.
Patrząc na zdjęcia z wczoraj, chciałoby się trochę powiedzieć, jak trwoga to do Boga. Zdjęcia setek Paryżan, pewnie nie tylko, klęczących przed katedrą Notre Dame, modlących się o uratowanie tej katedry. Do tej pory troszeczkę przyzwyczailiśmy się do takich zdjęć z Paryża muzułmanów klęczących i modlących się do Allaha.
Tam taki piękny motyw ktoś przywołał, że ludzie się modlą, a spada na nich ten popiół z palącej się katedry, posypuje ich, tak? Bardzo symboliczne, bardzo piękne. Rzeczywiście, wchodząc do na mszę niedzielną, do katedry Notre Dame, tam było takie, powiedziałbym, osobliwe zjawisko. Ludzie w grupie dość dużej, bo do tego kościoła też schodzą turyści uczestniczący w niedzielnej Eucharystii, a wokół nich chodzący w koło zwiedzający niejako, prawda? Zwiedzający. Ta katedra, trzeba powiedzieć, jest katedrą zawsze otwartą, zawsze można do niej wejść, zawsze można zobaczyć, zwiedzić, tam się nie pobierało opłat za wejście do tej katedry, co też jest znaczące, bo z tego, co wiemy, państwo francuskie niespecjalnie hojnie chciało dotować. To jest informacja, którą chociażby podał pan premier Gliński po rozmowie z proboszczem katedry Notre Dame, że tam były stałe problemy z finansowaniem tej katedry. Tu nasi słuchacze powinni wiedzieć jedną rzecz, że po tak zwanym prawie sekularyzacyjnym 1905 roku kościoły zabytkowe nie należą do kościoła katolickiego instytucji, należą do państwa i tak naprawdę państwo udostępnia niejako te kościoły do użytku sakralnego, do użytku religijnego. Dlatego też odbudowa Notre Dame, to piękna idea, tak? Słyszę się głosy, że możemy też w tym uczestniczyć.
Deklaracje?
Są deklaracje. Gdzieś widzę, na przykład Eryk Mistewicz namawia, może by Polacy mogli na przykład witraż jakiś ufundować w Notre Dame. To wydaje się, że to może być rzeczywiście taka idea, którą można przełożyć na ten proces naszego nowego jednoczenia się w Europie.
Ale tutaj chyba najbardziej istotna jest deklaracja prezydenta Macrona.
Ale właśnie do tego chciałem powiedzieć, że to, czy ta zbiórka będzie się mogła odbyć, jak to się będzie odbywać, to wszystko będzie zależeć od pana prezydenta Macrona, konkretnie też od władz, które będą się, któremu akurat Notre Dame gdzieś tam podlega, bardziej niż od kościoła, ponieważ to państwo zarządza też tą katedrą, też tak jak większością świątyń zabytkowych we Francji. Także to jest pewna specyfika, którą trzeba mieć na uwadze, że to jest kościół użytkowany przez katolików, natomiast zarządza nim jako obiektem, jako zabytkiem państwo.
Wczoraj dostałam takiego SMS-a wieczorem od znajomego też znawcy sytuacji kościelnych we Francji. Rozebrali kilkaset kościołów, kilkaset sprzedali, kilka tysięcy jest do sprzedania i rozbiórki. Przy tym katedra Notre Dame to pikuś.
No, ja bym tego jednak tak nie porównywał, ponieważ katedra Notre Dame ma wymiar absolutnie globalny. Absolutnie globalny. Zarówno w takim wymiarze turystycznym, ale przede wszystkim też w wymiarze duchowym. To jest jednak kościół, do którego kultura katolicka nieustannie się odwołuje. No nie wiem, jak uczymy studentów podstaw jakiejś wiedzy o średniowieczu, ona się zawsze musi pojawiać w jakimś tle jakichkolwiek rozważań. Już nie mówię o studentach takich kierunków jak architektura czy historia sztuki, gdzie to jest, zdaje się, jeden z tych kanonicznych obiektów. Kiedy myślimy o teologii, kiedy myślimy o filozofii, kiedy myślimy o pierwszym etapie Uniwersytetu Sorbońskiego, no tam się musi pojawić w tle katedra jako ta para, katedra i uniwersytet, tak? To średniowiecze zawsze gdzieś szło z sobą razem. We współczesnej sytuacji, w której jesteśmy, rzeczywiście z takiej sytuacji sekularnej, sekularyzmu, w której się znajdujemy, to trzeba powiedzieć, rzeczywiście chrześcijaństwo i katolicy są w takim momencie sekularnym. Również, mimo wszystko, ta katedra jest punktem odniesienia, o czym świadczy chociażby też mimo wszystko przejmujący też głos osób, które nie identyfikują się z Kościołem katolickim. Może warto to zaznaczyć, że to był szok nie tylko dla wierzących, nie tylko dla katolików, ale to był też szok, to jest szok, bo cały czas jesteśmy w tym szoku, także dla osób, które gdzieś tam stoją z dala od kościoła.
Jeśli rozumiemy katedrę Notre Dame jako, jak rozumiem, w pewnym sensie również symbol cywilizacji łacińskiej, to tą deklarację napisano na Twitterze przez premiera Morawieckiego, że wspólnie odbudujemy katedrę Notre Dame, możemy rozumieć jako, nie wiem, również tą dalej kultywowanie czy wzmacnianie tej tradycji jednak łacińskiej w Europie?
Powiedziałbym tak, to musimy mieć jakiś punkt odniesienia wspólny i musimy mieć takie momenty symboliczne, czy miejsca nawet symboliczne, które będą nas łączyć. I w tym przypadku myślę, że idea, która by się właśnie odwoływała do tej tożsamości, która jest zakorzeniona w kulturze łacińskiej, czy nam się to podoba, czy nie, ona jest zakorzeniona w kulturze łacińskiej i ta idea wspólnej odbudowy może być bardzo jednocząca, może być bardzo dobra. Ja bym powiedział tak, że w chwili obecnej w Europie, czy jak się słucha tych różnych komentarzy też w Polsce, mamy takie zderzenie, czy rodzi się takie zderzenie dwóch narracji, dwóch dyskursów. To znaczy pierwszy dyskurs to jest taki dyskurs, który mówi, że w ogóle nie patrzmy na to symbolicznie, skupmy się tylko na to, że stało się jakieś nieszczęście, stała jakaś się tragedia, nie doszukujmy się w tym, no nie tylko jakiegokolwiek zaplecza metafizycznego, ale też nie doszukujmy się w tym pewnego myślenia symbolicznego. I druga narracja, która właśnie próbuje znaleźć w tym wydarzeniu jakiś moment symboliczny, ważny. No jednak kultura zachodnia jest kulturą refleksji, jest kulturą symbolu, jest kulturą ducha. Tym się w sumie można powiedzieć, że to nas bardzo wyróżnia i byłoby, myślę, niezwykle źle, gdyby ta pierwsza narracja uzyskała taką siłową przewagę. Myślę, że jest to przede wszystkim problem, który właśnie w takich kategoriach symboliczno-duchowych trzeba by próbować rozpatrywać teraz.
Ale zdaje się, że też kolejna strona tej refleksji nad katedrą Notre Dame tutaj zaczyna się wybijać. Aktywista Antify, publicysta krytyki politycznej napisał coś takiego. Moja dziewczyna powiedziała, że nie była w środku, bo za drogo, ja też nie byłem, ale przypomniał mi się za to wiersz Michała Kaczyńskiego pod tytułem Warszawa płonie, a konkretnie wers. Nie gaście główna cud, że się pali. I tutaj wielki uśmiech na profilu tej osoby. Aktywista Antify, publicysta krytyki politycznej.
No, pani, no, trudno nawet komentować, jeśli ktoś...
To jest uznane środowisko istniejące w dyskursie publicznym.
To jest język knajacki, to nie jest dyskurs publiczny. To jest język knajacki, to jest język, którym raczej nie posługujemy się w debacie publicznej. Ufam, że mimo wszystko środowisko krytyki politycznej, jeśli rzeczywiście coś takiego, niespecjalnie się chce wierzyć, że coś takiego można było napisać, jeśli rzeczywiście coś takiego było napisane, to można by oczekiwać, że to środowisko odetnie się od tego publicysty. No, był wieczór, być może pan nadużył różnych środków, które zmieniły mu percepcję rzeczywistości.
Jest zauważalna taki stosunek dosyć agresywny środowisk takich mocno lewicowych w stosunku do obiektów, czy powiedzmy symboli kultu religijnego?
Na pewno wojna kulturowa we Francji, pani pyta, tak? Na pewno wojna kulturowa we Francji ma miejsce i na pewno też ten głos agresywny jest, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tam jest jednak bardzo silna kultura intelektualna katolicka, o wiele silniejsza niż w Polsce. I to jest pewien paradoks, że w kraju, który jest sekularyzowany, kiedy się wejdzie do księgarni katolickiej, no to autentycznie człowiek jest na wejściu powalony już samą ilością produkcji książek.
Tylko czy ktoś to czyta?
No skoro ktoś pisze, to ktoś czyta. Ta księgarnia jest zawsze pełna. Wydaje mi się, że to jest pewien paradoks, że właśnie w miejscu, które jest mocno sekularyzowane, kultura intelektualna bardzo mocno żyje. No jest przecież prowadzony przez kościół Collège de Bernardin w centrum Paryża, w odbudowanym, zniszczonym w czasie rewolucji, pięknym, pocysterskim klasztorze, gdzie co tydzień odbywają się debaty. To są debaty biletowane i ja powiem szczerze, chciałem w kilku tych debatach po prostu przyjść, posłuchać. Nie wszedłem, bo już były wyprzedane bilety.
To znaczy, a propos biletów, to do katedry Notre Dame chyba nigdy biletów nie było.
Do katedry nie było. Tu mówię o tym centrum intelektualnym, ale także centrum studiów, Collège de Bernardin, które jest w Paryżu. Natomiast rzeczywiście to była świadoma decyzja władz kościelnych Paryża, by przecież jest obiekt najbardziej najbardziej odwiedzany na całym świecie. Tam jest rocznie między 13-14 milionów odwiedzających, a więc gdyby nawet wziąć jakąś symboliczną opłatę, nie wiem, 2, 3, 5 euro, widzimy jaka to była skala. Jednak to była świadoma decyzja, nie, do kościoła nie wchodzi się po to, żeby nie powinno się wchodzić w
kosztem. Jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Co z tą informacją, która też się pojawiła w mediach społecznościowych, że w katedrze Notre Dame ma powstać centrum takie jakieś kulturalno-światowe?
To jest fake news. To była ta informacja, paru miejscach się podała, to jest fake news.
Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, dosyć wiarygodne.
To znaczy, nie, fake news nie może być wiarygodny, pani redaktor, ale...
Biorąc pod uwagę to, co się dzieje z obiektami kultu religijnego
Ale to jest inna sprawa, tak? Bo musimy odróżnić wandalizm i musimy odróżnić, powiedzmy, wandalizm od jakiegoś przekazu, co się ma stać dalej. I teraz, jeśli przyjąć chociażby to, co wczoraj prezydent Emmanuel Macron deklarował, że będzie odbudowana katedra Notre Dame i wydaje mi się też, że presja międzynarodowa katolicka też będzie taka, żeby tą katedrę odbudować. Powiem szczerze, że mało wiarygodnym wydawałby mi się fakt, by ta katedra miała być odbudowana jak jakieś świeckie nowe centrum multikulturowe.
Aż chciałoby się zakończyć, amen, ale mówimy do widzenia. Gościem kluczowego tematu był dr Cezary Kościelniak, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Dziękuję, do widzenia państwu.
Kluczowy temat.